Abyś nam, Panie Boże, udzielił łaski, byśmy mogli modlić się dzisiaj o tych, którzy doświadczyli wielkiego bólu niewyobrażalnego, Panie. Byśmy się mogli modlić tak, aby nasza modlitwa miała sens, miała dzisiaj wsparcie, mogła służyć. Dziękuję Ci, Panie, że żyję w kraju, w którym mogę swobodnie stawać za kazalnicą. Że żyję w kraju, w którym mogę spokojnie mówić o Tobie. Żyję w kraju, gdzie mogę doświadczać pełni wolności w Panu Jezusie Chrystusie i nikt nas nie gnębi, nie prześladuje. Ojcze, proszę Cię też o uzdolnij mnie, abym teraz mógł wygłosić to słowo, które położyłeś na moje serce, abym mógł się tym słowem podzielić w Bożej łasce, w Bożym Duchu, z korzyścią dla nas, którzy tutaj jesteśmy, byśmy mogli coś skorzystać. Ojcze, dziękuję Tobie przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. To, z czym muszą się zmagać prześladowani chrześcijanie na co dzień, to nie tylko ból i cierpienie. Można by powiedzieć, że z naszej perspektywy ten ból i cierpienie jest niewyobrażalny. Nie jesteśmy w stanie kompletnie wczuć się w tą sytuację. Ale oprócz tego, że doświadczają straszliwych rzeczy, muszą się zmagać jeszcze z jedną kwestią, mianowicie z kwestią przebaczenia. To nie jest takie proste. Czy w takiej sytuacji, jaką widzieliśmy na filmie, czy w takich okolicznościach można przebaczyć? Jak przebaczyć? Skąd wziąć siłę, by przebaczyć? Z jednej strony doświadczenie realnego bólu, prawdziwego bólu, dogłębnego bólu, a z drugiej strony emocje, które domagają się sprawiedliwości i zemsty, kary słusznej. A pośród tego wszystkiego nauczanie Pana Jezusa. Pośród bólu, emocji, nauczanie Pana Jezusa. To nauczanie zostało zawarte między innymi w tak fundamentalnym nauczaniu, w tak fundamentalnym tekście jak modlitwa pańska. Wszyscy ją znamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Ta modlitwa, to nauczanie wytycza drogę. To jest jeden z fundamentalnych tekstów Pisma Świętego, Nowego Przymierza, który wytycza drogę dla ludzi wierzących. Porusza kilka zasadniczych spraw. Jak dobrze znacie ten fragment z Pisma Świętego, to wiecie, że każda z rzeczy, która tu została przez Pana Jezusa powiedziana, ma znaczenie, wielkie znaczenie. Ale tylko do jednej kwestii Pan Jezus zrobił komentarz. Tylko do jednej, do wersetów 14 i 15, dalej w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, dalej czytamy, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Spośród tych wszystkich ważnych rzeczy zostało wyakcentowane przez Pana Jezusa właśnie ta sprawa. Tak jakby Pan Jezus w sposób szczególny chciał powiedzieć, zwróćcie uwagę na przebaczenie, będziecie mieli z tym do czynienia. Będziecie się musieli w swoim chrześcijaństwie, w swoim życiu, w swoim pobycie tutaj na ziemi zmagać z tym zagadnieniem. To nie będzie coś łatwego, to nie będzie coś prostego, ale jest to coś absolutnie podstawowego. Jesteśmy jako ludzie tutaj na ziemi poddani różnego rodzaju presjom, różnego rodzaju cierpieniom, różnego rodzaju doświadczeniom gdzie sprawa przebaczenia wrogom, przebaczenia krzywdzicielom jest stawiana ciągle przed nami jako wyzwanie. Pomyślmy sobie, jak potężne to musi być wyzwanie w takiej sytuacji, w jakiej oglądaliśmy na filmie. Matka, żona straciła męża, straciła dwójkę nastoletnich dzieci. Czy to nie wystarczy? Czy może jeszcze coś więcej być? A teraz wchodzi w taki proces życia z Panem, że musi się uporać z tym, jak przebaczyć, jak odpuścić. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo trudne w takich sytuacjach, bo żądanie sprawiedliwej kary, myślę, że każdy z nas by zrozumiał, domaganie się sprawiedliwej, a ta kara często nie przychodzi, przynajmniej tutaj na ziemi, często nie przychodzi. Kiedy stajemy w obliczu, że ktoś nas krzywdzi, mamy do wyboru dwie drogi. Doświadczyłeś zranienia, doświadczyłeś skrzywdzenia, doświadczyłeś bólu i w tym momencie przed tobą otwierają się dwie drogi. Nazwałem pierwszą drogę drogą Absaloma. Pierwsza droga to droga Absaloma. Nie wiem, jak dobrze pamiętacie historię z Absalomem. Absalom był synem Dawida. Absalom miał siostrę, piękną siostrę o imieniu Tamar. To byli oboje syn i córka króla Dawida. Król Dawid miał także innego syna. To był pierworodny jego syn, nazywał się Amon. Z innej matki, z innej żony. A więc wszystko dzieje się w obrębie rodziny. Amon, pierworodny, według prawa, następca tronu. I dwoje innych dzieci Dawida, Absalom i młoda dziewczyna Tamar. Amon zakochał się w Tamar. Pierworodny króla Dawida zakochał się w Tamar. Nie wiedział, co ma zrobić. Miał przebiegłego przyjaciela, który doradził mu diabelski plan. I doszło do tego, że Amon uwiódł, pochwycił, zniewolił Tamar, dopuścił się haniebnego czynu na swojej siostrze. Później dowiadujemy się, jest to opisane w drugiej księdze Samuelowej, wypędził ją od siebie z domu. Tamar wróciła, spotkała swojego brata, rodzonego brata Absaloma. I Absalom, jest powiedziane, to jest werset 22, to jest druga Samuelowa, 13 rozdział, werset 22. Absalom znienawidził Amona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrę. Znienawidził ją, tego pierworodnego, swojego brata. I później od 23 wersetu czytamy. 2 lata później miało się odbyć u Absaloma strzyżenie owiec w Baal Hasor, który jest w pobliżu Efraima. I Absalom zaprosił na nie wszystkich synów królewskich. Wstąpił też Absalom do króla i rzekł, oto ma się odbyć strzyżenie owiec u Twego sługi, przyjdź o królu wraz ze swoją świtą do Twego sługi. Lecz król odpowiedział Absalomowi, nie mój synu, nie możemy iść wszyscy, nie możemy Cię obciążać. I choć na niego nalegał, Dawid jednak nie chciał pójść i odprawił go z błogosławieństwem. Wtedy Absalom rzekł, jeżeli nie, to proszę, niech pójdzie z nami Amon, mój brat. A król na to, po co on miałby z tobą pójść? Ale Absalom nalegał na niego, wysłał więc z nim Amona i wszystkich synów królewskich. Absalom zaś rozkazał swoim sługom, uważajcie, gdy Amon podochoci się już winem, a ja wam dam rozkaz, zabijcie Amona, wtedy go uśmierćcie, nie bójcie się, wszak to ja wam tak nakazuję, bądźcie odważni i okażcie się dzielnymi mężami. Słudzy Absaloma postąpili z Amonem tak, jak im Absalom nakazał. Zerwali się więc wszyscy synowie królewscy i dosiedli każdy swojego muła i pierzchnęli. 2 lata. 2 lata w sercu Absaloma był knuty plan. Przez 2 lata obmyślał, w jaki sposób zemścić się na Amonie za to, co on uczynił jego siostrze. W końcu nadarzyła się wspaniała okazja, strzyżenie owiec, wielkie święto, radość w Izraelu, uroczystość, wspólne biesiadowanie, wspólne jedzenie. O, jest okazja, zaproszę moich braci, synów królewskich. I jak czytaliśmy, to strzyżenie owiec, ta uroczystość skończyła się zbrodnią, mianowicie słudzy Absaloma na jego rozkaz zamordowali Amona. Czy kara była słuszna? Do jakiego stopnia słuszna? Czy to była kara, czy to była zemsta? Pomyślmy. Król Dawid nie ukarał swojego pierworodnego. Król Dawid dowiedział się o całej tej historii i nie miał siły, nie wiem. Nie ukarał Amona. Myślę, że 40 batów bez jednego mogłoby pomóc. Ten brak kary, ta niesprawiedliwość spowodowała, że Absalom postanowił sam wymierzyć karę. Ta niesprawiedliwość spowodowała to, że Absalom poszedł drogą odwetu i zemsty. Odwet i zemsta była straszliwa. Amon zapłacił za to życiem. Myślę, że to była zemsta. To nie była kara. A więc bracia, siostry, kiedy stajemy w obliczu krzywdy, i kiedy nie rozprawimy się w naszym sercu z emocjami, jeśli nie wstąpi, nie wejdzie, nie wyleje się na to wszystko łaska Pana Jezusa i moc Ducha Świętego, będziemy domagać się zemsty. Będziemy nawet planować zemstę. Możemy ją uświęcić, powiedząc, Panie, to Ty dokonaj kary. To jest nic innego, jak zemsta ubrana w pobożne słowa. Droga Absaloma to droga odwetu, to droga zemsty. Brak przebaczenia, o tym zresztą czytamy, gdybyśmy dokładnie przeczytali tę historię. I obok tego mamy Chrystusa. Droga Absaloma. I obok tego droga Chrystusa. Nasz Pan stanął w obliczu straszliwych rzeczy, które na Niego przyszły. W Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale od 20 wersetu czytamy, 23 rozdział od 20 wersetu, 4 wersety, a Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa, lecz oni wołali głośno tymi słowy, ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyk ich wzmagał się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. I poniżej od 33 wersetu w tym samym rozdziale czytamy, a gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Cierpienie Syna Bożego było realne. Jego ból był realny. Został zdradzony, został opuszczony, został oskarżony, został wyszydzony, wyśmiany, upokorzony, biczowany, maltretowany, ukrzyżowany. To wszystko było realne. To wszystko doświadczał jako człowiek w ciele, jako Syn Boży i człowiek. Jego emocje były napięte do granic. Czytamy o tym w Psalmie 22. Ale kiedy był przybity do krzyża, podjął pewną decyzję. Kiedy tego wszystkiego doświadczał i wisiał na krzyżu, podjął decyzję w swoim sercu. I tą decyzję wyraził modlitwą, zwróceniem się do Ojca. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest pewna decyzja w sercu. Decyzja o przebaczeniu. Droga Absaloma to droga zemsty i odwetu. Droga Chrystusa to droga przebaczenia. Generalnie krzyż. Mówiąc ogólnie, krzyż to jedno wielkie przebaczenie. Jest on znakiem, symbolem przebaczenia. Przebaczenia, które Bóg oferuje człowiekowi. Przebaczenia, które Bóg oferuje każdemu człowiekowi za wszystkie jego przestępstwa najbardziej ohydne. Ale jednocześnie krzyż jest wyzwaniem dla nas, którzy mamy przebaczać. Bo tam nam Bóg przebaczył. Bo tam Bóg przebaczył największym zbrodniarzom. Bo tam Bóg odpuszcza winy poprzez ofiarę Syna, poprzez śmierć Syna. I jednocześnie to, co stało się na krzyżu, staje się dla nas wyzwaniem w takich chwilach i w pomniejszych chwilach. Czy ja potrafię? Czy zrozumię tę drogę? Czy jestem gotów? Wiecie, jak łatwo jest pójść drogą Absaloma? Jak łatwo robić pobożną minę, mając w sercu złość i chęć odwetu? Nawet nasze modlitwy mogą być skażone tym, że domagamy się sprawiedliwości Bożej. Natomiast to, co pokazuje Pan Jezus, to uwolnienie serca. Jak powiedziałem, nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale krzyż i wszystko, co się tam stało, mówi o przebaczeniu. Ale jak sobie z tym poradzić, kiedy emocje i zranienie jest tak wielkie? Po pierwsze, przebaczenie zaczyna się w momencie decyzji. Jest to taki moment, w którym człowiek ze względu na Pana Jezusa Chrystusa jest gotowy przebaczyć. Bóg to widzi. Ten moment, w którym człowiek podejmuje taką decyzję, że mi darowano 10 tysięcy talentów, zgodnie z przypowieścią, więc ja 100 denarów też przebaczę. I ta decyzja, jestem przekonany, że jest wiążąca dla Boga. Bóg ją widzi. Bóg ją honoruje. Co wcale nie oznacza, że od razu twoje emocje będą zdrowe. Co wcale nie oznacza, że twoje emocje od razu będą piękne i szlachetne. Może się okazać, że proces uzdrowienia jest długim procesem, trwa miesiącami, a nawet latami. Ale podjąłeś decyzję, że przebaczasz. I Bóg zaczął w tobie pracować, Bóg zaczął cię uzdrawiać. Duch Święty zaczął przynosić ukojenie, odnowienie. Natomiast decyzja o braku przebaczenia zacznie powodować zupełnie coś innego w tobie. Będziesz się z tym męczył. Będziesz to przeżywał ciągle. Będziesz domagał się kary. Będziesz planował może nawet i zemstę. Jakże ważny, krytyczny moment w życiu człowieka wierzącego. Kiedy ktoś nas dotknie, kiedy ktoś nas zrani, jakże krytyczny moment się pojawia w naszym życiu. Tak łatwo wejść na drogę Absaloma. A przecież droga Chrystusa została wytyczona. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jedną z rzeczy, z którą zmagają się prześladowani chrześcijanie, to jest przebaczenie. Myślę, że może być to nawet większe niż ból i cierpienie, które im zadano. Jak sobie z tym poradzić? Czy sprawiedliwa kara nie byłaby słuszna, czy by się nie należała? Jak ją wymierzyć? Bardzo często Ci, którzy prześladują, nie ponoszą żadnych konsekwencji. Żadnych, więc ból jest jeszcze większy. Są bezkarni. Władza danego rządu stoi z boku albo wspiera to. Jakże to musi boleć. A jednak Ewangelia się nie zmienia. Ewangelia jest taka sama. Ewangelia mówi, odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. To ciągle jest aktualne. Od tego nie ma wyjątku. Od tego nie ma odejścia. I na koniec chciałbym wam powiedzieć, myślę, że to, co powiem, łączy się z tematem przebaczenia. Mianowicie chcę wyakcentować bardzo mocno, że Bóg powiedział co najmniej o dwóch rzeczach, które do Niego należą. Są rzeczy, które należą do Boga. Ja powiem o dwóch ewidentnych i do każdego przytoczę dwa fragmenty Pisma Świętego. Pierwsza rzecz, która należy do Boga i tylko do Boga, to jest chwała. Izajasz prorok w 42 rozdziale, w wersecie 8, mówi tak. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. A w 11 wersecie tego samego 48 rozdziału, Izajasz 48, 11, Bóg mówi, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej chwały nie oddam innemu. Chcę to bardzo jasno i mocno powiedzieć. Bóg swoją chwałą nie podzieli się z nikim. Chwała należy do Boga. To jest bardzo ważna wskazówka praktyczna dla naszego życia. Bo ta wskazówka nam mówi o tym, że za wszystkie Boże dzieła należy się chwała Bogu, bo On za tym stoi. Nie wolno Boga ograbić z chwały. On jest Stwórcą, On jest Odkupicielem, On jest tym, który błogosławi nasze życie, On jest tym, który wspiera nas w codziennym życiu. Chwała należy do Boga. To jest coś, na czym my jako ludzie wierzący powinniśmy się skupić. I jest druga rzecz, która należy do Boga. W sposób ewidentny. Druga rzecz, która należy do Boga. Rzymian, 12 rozdział, werset 19. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Drugi fragment, Hebrajczyków, 30 rozdział. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Złączmy sobie te dwie rzeczy. Chwała należy do Boga i pomsta należy do Boga. I nawet autor listu do Hebrajczyków czy do Rzymian mówi, nie mścicie się, bo pomsta należy do Boga. Jeżeli my dzisiaj nie widzimy sprawiedliwości, to nie znaczy, że jej nie będzie. Jeżeli my dzisiaj cierpimy z tego powodu, że zło nie jest ukarane, to nie znaczy, że tak będzie. Bóg deklaruje to w swoim słowie bardzo jednoznacznie. Deklaruje to i stoi za tą deklaracją. Bóg mówi o tym i stoi za tym i dopełni tego, tak jak dopełnił wszystkich rzeczy, które zadeklarował, które powiedział. I jedną z tych rzeczy jest pomsta. A do nas mówi, odpuszczajcie, jak wam zostało odpuszczone. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie mścicie się sami, albowiem pomsta do mnie należy. Czy jest to łatwe? Czy jest to proste? Nie. Ale ze względu na Pana Jezusa, ze względu na krzyż, ze względu na to, co On dokonał i co wypowiedział na krzyżu, możemy tą drogą pójść. Krótkie odniesienie do nas. Jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu swojego życia, że czujesz ból, bo ktoś cię skrzywdził. Ból jest rzeczywisty, nie lekceważymy go. Nie wypieramy go i mówimy, to nie przejmuj się. Nie. Trzeba spojrzeć prawdziwie. Ból jest rzeczywisty. Trzeba sobie uświadomić ten rzeczywisty ból. I wtedy trzeba podjąć decyzję o przebaczeniu. I ta decyzja jest ważna. Ta decyzja jest wiążąca. Ona rozpocznie proces uzdrowienia. Ona rozpocznie proces Bożej odnowy Twojego serca. Prześladowani chrześcijanie muszą się z tym zmagać w niewiarygodny sposób. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, modląc się o nich, pamiętali także o tym zagadnieniu. I moje kazanie zakończę drugim filmem. To będzie teledysk. Piosenkę, którą napisał człowiek, któremu zabito ojca z powodu wiary. Posłuchajmy jeszcze tej piosenki, a później się pomodlimy.
I was 17 when my father was taken from me. He left the house one day, not knowing he would never return again. 12 days later, his body was discovered. He had been stabbed to death 26 times. It was no mistake that he was killed for his Christian faith and ministry. And so I dedicate this song to the ones who caused me to mourn. I remember sitting in my room with broken heart. I remember all those evil thoughts. How I felt like hurting you, 'cause you'd ripped my heart apart. Life was pointless, I had given up. I remember how I wished the worst for your life. I was full of anger all the time. With my tears I'd cry to God, asking all those whys. The wounds you caused me all were open wide. How my flesh desires to take revenge, but I chose to do what Jesus did for me.